Pan Wojciech Kossakowski, były poseł, jest moim gościem, były poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Kilka miesięcy po wyborach, od wyborów już minęło. No to pierwsze moje pytanie, bo na pewno nasi słuchacze są ciekawi. Czym się pan zajmuje teraz?
Panie redaktorze, szanowni państwo, od wyborów nie minęło dużo czasu. Ten czas był poświęcony przede wszystkim na uporządkowanie spraw. Proszę pamiętać, że dwie kadencje, które zasiadałem w Sejmie, spowodowały, że prowadzone biuro trzeba było na koniec rozliczyć. Stąd to troszeczkę czasu zajmuje dla wszystkich parlamentarzystów, tych, którzy się nie dostają na następną kadencję. I tak naprawdę wokół tego wszystkim się po prostu zajmowałem, co było związane z biurem.
A działalność wiemy, że... publiczna?
Działalność publiczna, panie redaktorze, troszeczkę dziś ona jest słabsza, tak? Z racji tego, że parlamentarzystość już nie jest, troszeczkę na wiele rzeczy patrzy się z boku zupełnie inaczej, z większym dystansem. Niemniej jednak ona cały czas jest. Dzisiaj wiemy, że już są ogłoszone wybory samorządowe, które odbędą się 7 kwietnia i wokół tego cała działalność jest teraz skupiona.
Czyli na razie polityka na drugim planie, a bardziej działalność właśnie taka samorządowa.
Tak, panie redaktorze, bo to jest w tej chwili najważniejsze. No jeżeli już się nie jest posłem, oczywiście mam kontakt z parlamentarzystami, bieżące sprawy polityczne też bardzo mnie interesują, niemniej jednak one już mnie tak bezpośrednio nie dotyczą.
No to te wybory samorządowe, to o te wybory samorządowe zapytam. Jaką rolę w tych wyborach widzi pan dla siebie kandydata na jakąś funkcję, czy bardziej pomoc w działaniach innych?
Panie redaktorze, kiedy otrzymałem bez mała 13 tysięcy głosów w wyborach parlamentarnych i nie dostałem się do Sejmu, wiele osób żałowało. Żałowało tego, że nie będą mieli posła z naszego miasta, posła z Prawa i Sprawiedliwości, który będzie zabiegał o ich sprawy. Przez 8 lat naprawdę dużo udało mi się pomóc dla naszego regionu, dla naszego miasta, wiele inwestycji i to mieszkańcy dostrzegli. I w tej chwili dostaję wiele głosów mieszkańców miasta, powiatu, gminy Ełk, abym nie rezygnował z polityki, aby to doświadczenie, które zdobyłem przez tak naprawdę 3 kadencje zasiadania w Sejmie, dalej spożytkować na rzecz mieszkańców tu lokalnego samorządu. No i po analizach, po zastanowieniu i po namowach przede wszystkim mieszkańców gminy zdecydowałem się, aby wystartować na wójta gminy Ełk.
To są plany. Już ma pan swój program wyborczy, już ma pan pomysł właśnie na gminę, z którym będzie pan startował?
Tak, oczywiście, panie redaktorze. Przede wszystkim na początku trzeba zawiązać komitet, zebrać osoby chętne do kandydowania.
O ten komitet też miałem zapytać właśnie. Z jakiego komitetu?
Z komitetu... Nazwa będzie Komitet Wyborczy Wyborców Wojciecha Kossakowskiego. Będziemy startowali na urząd i radnych, i wójta gminy Ełk, po to, aby tą gminę jeszcze ulepszyć. Panie redaktorze, proszę zauważyć, że ja zasiadałem w Komisji Sportu i ostatnio chociażby miałem okazję uczestniczyć w otwarciu nowej hali sportowej w Prostkach, hali widowiskowo-sportowej, pięknej hali zbudowanej z programu Sportowa Polska. Gmina Ełk jest tak dużą gminą i uważam, że też stać na takie obiekty, które by umożliwiły młodzieży, ale i nie tylko młodzieży, bo osobom starszym korzystanie z pięknej sali. Wiemy, że w Ełku jest wiele klubów sportowych, które czasem nie mają gdzie ćwiczyć. Gdyby gmina Ełk posiadała taki obiekt, myślę, że wspólnie można byłoby w porozumieniu z samorządem miejskim wypracować taką formułę, że dzieci mogłyby ćwiczyć także tutaj. Zasiadając w Komisji Obrony Narodowej, bardzo zabiegałem o to, aby w Ełku powstała jednostka wojskowa i właśnie tu na terenach gminy Ełk zostało wydzielone miejsce, gdzie ta jednostka powstaje. Ja wierzę w to, że nowy rząd, który powstał, nie zaniecha tych planów, nie zaniecha tych decyzji, które my podjęliśmy i aby ta jednostka wojskowa dalej mogła się w Ełku tworzyć i później rozwijać. Współpraca z kołami gospodyń wiejskich to było bardzo, bardzo ważne przedsięwzięcie, jakie miałem na terenie naszego szczególnie powiatu, bo tutaj koła gospodyń wiejskich w Sredunach, w Bartoszach, w Nowej Wsi, z tymi wszystkimi kołami współpracowałem i wierzę to, że dalej ta współpraca będzie. No i oczywiście najbliżej dla mnie Straż OSP, którą bardzo mocno wspierałem, czy to w Szeligach czy w Chełchach, tych wszystkich strażaków, którzy potrzebowali pomocy, ich wspierałem. Tak więc naprawdę tutaj pole do działania i problemy gminy są bardzo mi znane i wierzę w to, że przede wszystkim, tu trzeba podkreślić, wspólnie w porozumieniu, w szacunku będziemy takie działania tworzyli. To nie jest tak, że kandydat na wójta i wójt wchodzi i nakazuje, co mają robić mieszkańcy. Samorząd, samorządność polega na tym, że to właśnie mieszkańców
pytamy. No to samo słowo właśnie, samorząd, to wszystko pokazuje. No to muszę zapytać ze względu na pana przeszłość polityczną, jakim, jeżeli zostanie pan wybrany, jakim będzie pan wójtem? Bardziej prorządowym czy bardziej opozycyjnym?
Przede wszystkim wójtem mieszkańców gminy Ełk. To dla nich, tak samo jak się jest posłem, prezydentem, starostą, wójtem, to jest służba, panie redaktorze. To nie jest osobiste osiągnięcie, tylko to jest chęć pomagania innym. I będę wójtem takim, który będzie słuchał i przede wszystkim szanował swoich wyborców, swoich mieszkańców.
A na mapie politycznej, jeżeli byśmy tak, by miał się pan umieścić bliżej PiS, czy bliżej PO, czy bardziej po środku?
Panie redaktorze, ja jestem taką osobą, że współpracowałem ze wszystkimi. Dla mnie współpraca z każdym ugrupowaniem politycznym na poziomie samorządowym będzie okazją do tego, aby polepszyć życie mieszkańców gminy. Tutaj nie określam, czy z jednym ugrupowaniem, z drugim. Uważam, że pokazałem, że jestem taką osobą otwartą, która potrafi współpracować ze wszystkimi.
To teraz przejdźmy może do samej polityki, do tej polityki, która się dzieje w całej Polsce. Już teraz może pan patrzeć trochę jakby z boku na tą politykę i sobie właśnie o tym porozmawiajmy. Zacznijmy od telewizji, to co się dzieje w mediach publicznych. Na pewno oglądał pan telewizję, słuchał pan radia jeszcze kilka miesięcy temu i teraz widzi pan różnicę? Chodzi mi o media publiczne.
Panie redaktorze, oczywiście słuchałem, ale oczywiście w takim mniejszym zakresie, ponieważ na to nie zawsze był czas. Niemniej jednak myślę, że zadaje pan pytanie o to, czy te zmiany, które nastąpiły, są zmianami dobrymi. Ja przede wszystkim podkreślę, panie redaktorze, że do tych zmian władza, opcja rządząca ma pełne prawo. To trzeba podkreślić, ma pełne prawo, tylko ma te zmiany robić zgodnie z prawem. A podejmowanie uchwał o tym, żeby przywrócić normalność w telewizji, to nie jest droga do tego, aby rozwiązywać, wyrzucać prezesów i krzywdzić tak naprawdę ludzi, bo postawienie w stan likwidacji i TVP, i Polskiej Agencji Prasowej spowodowało, że wiele osób może stracić pracę, którzy na pewno niekoniecznie musieli być związani czy z jedną opcją polityczną, czy z drugą, po prostu wykonywali swoją pracę. I te działania w moim odczuciu są daleko idące, mają daleko idące złe reperkusje, bo są krzywdzeni ludzie. Trzeba było poczekać, trzeba było stworzyć ustawę i ustawą wszystko przyjmować tak, jak to jest przewidziane w prawie. No, opcja rządząca tego nie zrobiła i stąd mamy wielkie zamieszanie.
Mówił pan o ludziach, którzy mogą stracić pracę, ale jednak gwiazdy telewizji publicznej jeszcze sprzed paru miesięcy, one pracy nie straciły, one znalazły pracę, co prawda mniej płatną, ale w innym medium i dalej są w życiu publicznym.
Panie redaktorze, oczywiście odniósł się pan do osób na szczeblu krajowym, ale spójrzmy tutaj na nasze podwórko, no, naszych dziennikarzy telewizji Olsztyn, czy operatorów kamery, czy to są osoby związane ze środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości? Nie sądzę. A tym samym mogą też stracić pracę, bo ktoś podjął takie nieodpowiedzialne decyzje. Nie możemy wszystkich wrzucać do jednego worka, panie redaktorze. I jeżeli jedna, czy dwie, czy trzy osoby gdzieś były mniej lub więcej w jakiś sposób w swoich poglądach z daną partią, to nie znaczy, że wszyscy tacy są, panie redaktorze.
To ma pan takie informacje, że ktoś z naszych lokalnych mediów, z Radia Olsztyn, właśnie z telewizji, może stracić pracę? Są takie pogłoski wśród polityków?
Panie redaktorze, to nie chodzi, że nasi, tylko mówię, że postawienie w stan likwidacji Polskiej Agencji Prasowej i telewizji może spowodować, że wszyscy pracownicy, wszyscy, ełccy, białostoccy, lubelscy, poznańscy mogą stracić pracę.
Komisje śledcze, wybory kopertowe, Pegasus. Myśli pan, że to rozliczenie tego, co się działo za rządów PiS, czy bardziej polowanie na czarownicę?
Panie redaktorze, proszę zauważyć, że wszystkie kluby przy powoływaniu komisji śledczych głosowały wspólnie. Tutaj nie ma zgody na to i wielokrotnie to było podkreślane. Jeżeli są jakieś nieprawidłowości, jeżeli faktycznie jakaś komisja śledcza wykaże, że używanie Pegasusa służyło inwigilacji jakichś poszczególnych osób, powinny ponieść tego konsekwencje. U nas, czy to osoby, które za to odpowiadały, mówią, że wszystko było zgodnie z prawem, zgodnie z przepisami, jakie obowiązywały. Stąd ta komisja będzie do tego, aby wyjaśnić, czy faktycznie były jakieś nieprawidłowości, czy nie. Będą zasiadali w tej komisji różni przedstawiciele różnych ugrupowań. Ta komisja będzie pracowała. Poczekajmy na jej efekty, poczekajmy na zeznania świadków i później na raport końcowy komisji.
Panie pośle, ale wierzy pan, że służby kupowały tak drogi program Pegasus, tak drogi system, tylko po to, żeby on był, żeby nie był używany?
Panie redaktorze, on powinien być używany i wielokrotnie to było mówione, tylko przeciwko przestępcom.
Nie no osobom, właśnie, przeciwko nie komu? Być. O tak powiedzmy.
Oczywiście, przeciwko przestępcom. Ten program był kupiony dla służb, które miały prowadzić działania operacyjne mające na celu zaniechania bądź udowodnienia komuś przestępstwa. I to jest normalne.
Pojawiają się informacje o tym, że był wykorzystywany przeciwko politykom, przeciwko sędziom, prokuratorom.
Panie redaktorze, poczekajmy na pracę komisji, bo to, tak jak sam pan zauważył, pojawiają się. To zapewne po to została powołana komisja, aby to wszystko ustalić. Jeżeli faktycznie zdarzy się tak, że komisja dowiedzie, że ten program był używany niezgodnie z przeznaczeniem, to osoby, które podjęły takie decyzje, powinny ponieść za to konsekwencje.
W jakim świetle w takim wypadku staje Prawo i Sprawiedliwości, rząd Prawa i Sprawiedliwości w momencie, kiedy taki program był wykorzystywany przeciwko obywatelom?
Panie redaktorze, proszę zauważyć, że program na pewno nie był wykorzystywany przez Jarosława Kaczyńskiego, przez osoby z centrali partii. Być może służby, które używały tego programu, miały przesłanki do tego, aby faktycznie w tych przypadkach takie decyzje podjąć. Ale poczekajmy, dajmy szansę organom ścigania, komisji śledczej na wyjaśnienie tej sprawy. I wtedy będziemy mogli komentować, jeżeli na koniec będziemy mieli już efekt końcowy i wskazania, czy faktycznie tak było. Jeżeli tak było, kto do tego doprowadził i wtedy niech ten, kto do tego doprowadził, jeżeli tak faktycznie było, poniesie konsekwencje.
To może przejdźmy właśnie do służb. Kamiński, Wąsik, więźniowie polityczni, to zdaniem rządu, zdaniem prezydenta bohaterowie i, przepraszam, więźniowie polityczni, to zdaniem Prawa i Sprawiedliwości, zdaniem prezydenta to bohaterowie, zdaniem rządu to zwykli przestępcy, a pana zdaniem?
Pan Kamiński i Wąsik stali na czele służb, przede wszystkim Centralnego Biura Antykorupcyjnego, które miało zwalczać i ma w zasadzie dalej zwalczać nadużycia i wszelkiego rodzaju nieprawidłowości w życiu publicznym. Sąd na podstawie swoich dowodów, a wiemy jak to się odbywało, bo tak naprawdę te wyroki były różne, jedne uniewinniające, jedne skazujące, jedne przeciągające. Finalnie po wyborach od razu został wydany wyrok, gdzie marszałek Hołownia, nie czekając, wygasił mandaty i obaj panowie zostali uwięzieni. Po czym pan prezydent Andrzej Duda, widząc skomplikowaność sytuacji, jaka została wywołana przez obecny obóz rządzący, spowodował, że użył znowu jednej z dróg, jaką ma, czy z prerogatyw, jaką ma proces ułaskawieniowy, po to, żeby dwaj panowie, którzy do więzienia trafili dzisiaj, panie redaktorze, wydaje mi się, że trzeba było poczekać na rozstrzygnięcia finalne, tą decyzję, którą podjął pan prezydent Andrzej Duda, podjął słusznie, ponieważ ci panowie tak naprawdę walczyli z korupcją i dzisiaj za to, że walczyli z tą korupcją, trafili do więzienia.
A musimy zaznaczyć, że to już drugie ułaskawienie, bo pierwsze 8 lat temu miało miejsce i to dokładnie w tej samej sprawie. Nie odnosi pan trochę wrażenia, że prezydent Andrzej Duda jest trochę pod presją, pod dużą presją z Nowogrodzkiej w tej sprawie?
Nie, Nie, panie redaktorze, nie sądzę. Raczej uważam, że tutaj chciał wyjść naprzeciw obawom o stan zdrowia Mariusza Kamińskiego, gdzie docierały takie informacje, że prowadząc gotówkę naraża swoje życie na niebezpieczeństwo, a pan minister sprawiedliwości Bodnar wstrzymuje się i ociąga z decyzjami, które powinien był wykonać wcześniej. Proszę zauważyć, że tak naprawdę to nie jest drugie ułaskawienie, bo pierwsze to było ułaskawienie, druga to była procedura ułaskawieniowa z opinią pana ministra. To są dwie podobne, aczkolwiek jednak inne sytuacje. I proszę zauważyć, że te całe zamieszanie wywołał pan marszałek też Sejmu Szymon Hołownia, bo dzisiaj jest od wielu dni mówione, że pan Wąsik na przykład nie jest parlamentarzystą, a się okazuje, że cały czas pieniądze na prowadzenie biura i wszystkie inne dodatki dostaje. Tak więc tutaj nastąpił wielki galimatias, z którego ciężko będzie opcji rządzącej wyjść. Czasem lepiej milczeć, mówić mniej słów, po to, żeby nie popełnić jakichś błędów, a wydaje mi się, że pan marszałek i wiele osób te błędy popełniło.
Z jednej strony błąd marszałka, z jednej strony błąd rządu, ale z drugiej strony to również błąd obecnej opozycji. No trochę źle to wygląda, jak prezydent ułaskawia, no możemy powiedzieć, swoich kolegów, spotyka się potem w Pałacu Prezydenckim z tymi ludźmi, ściska, spotyka się z żonami, a co ze zwykłymi ludźmi, bo no dam se rękę uciąć, że w naszych więzieniach zdarzają się takie osoby, które siedzą za niewinność.
No tak, słynna sprawa Tomasza Komendy. Proszę zauważyć, że jeżeli takie sytuacje są, to ta procedura wobec wszystkich powinna być taka sama.
Ale prezydent wszyscy z tymi ludźmi i z rodzinami tych ludzi się osobiście nie spotyka.
Proszę zauważyć, być może trzeba wystąpić o tą procedurę ułaskawieniową. Nie wiem, panie redaktorze, ciężko mi się do tego odnieść. To są decyzje osobiste pana prezydenta. Dlaczego zdecydował się spotykać z żonami? Dlaczego przyjmował? Myślę dlatego, że są to osoby, które były filarem walki z nieuczciwością, właśnie z tym, co jest złego, a później ten cały wyrok budzi wiele, wiele kontrowersji.
To tyle, jeżeli chodzi o sprawy nasze ogólnopolskie. Czas nas goni, to jeszcze na zakończenie. Mówił pan na początku naszej rozmowy, że zamierza pan właśnie wystartować w wyborach samorządowych, zamierza pan kandydować na wójta gminy Ełk. Już wiadomo, kiedy oficjalnie pan ogłosi, czy może właśnie kilka minut temu było to oficjalne ogłoszenie kandydowania?
Tak jak pan zauważył, rozmowa z panem jest właśnie tym początkiem drogi o ubieganie się o stanowisko wójta gminy Ełk. Proszę zauważyć też, że dość długo czekaliśmy na obwieszczenie PKW o tym, aby móc w ogóle ruszyć z pracami samorządowymi, bo ta decyzja pojawiła się, jak dobrze pamiętam, wczorajszej nocy. Tak więc od wczoraj tak naprawdę możemy zbierać kandydatów, tworzyć komitety, no i później zaczynać kampanię. To będzie bardzo szybka i krótka kampania, bo wybory są 7 kwietnia, tak więc niecałe w zasadzie 2 miesiące zostanie na kampanię, na to, aby dotrzeć do mieszkańców gminy ze swoim pomysłem, ze swoim programem, przekazanie im tego, co ma się do zaoferowania. Tak więc to będzie bardzo intensywny czas pracy.
Pan poseł Wojciech Kossakowski był moim gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję panie redaktorze i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.